Biblię, na psalm 113, który żeśmy śpiewali przed chwilą. Psalm 113 rozpoczyna się od słów Alleluja, czyli niech Jahwe będzie wysławiony. Pomódlmy się. Boże, prosimy Ciebie, abyś zechciał zachęcić nas we właściwych schematach, we właściwych podróżach wertykalnych, do góry i na dół. Abyśmy we właściwy sposób się wznosili, we właściwy sposób opadali, abyśmy postępowali według schematów, które ten psalm maluje przed naszymi oczyma. Prosimy Cię, Boże, zechciej nas zachęcić, zechciej nas pouczyć, zechciej również dać nam siłę do tego, abyśmy żyli tak, jak to się Tobie podoba. Amen. Tak więc śpiewaliśmy psalm. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na słowa. Psalm 113 rozpoczyna się od słów Alleluja, chwalcie cudzy Pana. Sławcie imię Jahwe, sławcie cudzy, niech cudzy Pana sławią Jego imię. W zasadzie, tak jak zaznaczyłem w modlitwie, wiele z naszego życia naprawdę rozgrywa się. Przywykliśmy do postrzegania naszego życia, że nasze życie rozgrywa się w takich horyzontalnych wymiarach, że gdzieś musimy się udać, gdzieś musimy podróżować, coś załatwić, podczas gdy bardzo wiele z naszego życia, i właśnie o tym ten bardzo, bardzo dynamiczny psalm nam opowie, bardzo wiele z naszego życia naprawdę rozgrywa się w tych pionowych relacjach, relacjach wznoszenia się i opadania. Jak zapewne pamiętacie, wiecie, człowiek to homo sapiens, człowiek rozumny, ale tak nauka nas określa. Ale jak pamiętacie, przede wszystkim człowiek to homo adorans, czyli człowiek wielbiący. Czyli człowiek, który nie może nie wielbić. Człowiek będzie oddawał cześć i będzie wielbił, to nie ulega wątpliwości. Człowiek nie może nie wielbić. Będziesz wielbił, będziesz komuś oddawał cześć. Pytanie tylko komu? Psalm rozpoczyna się od słowa Alleluja. Chwalcie cudzy Pana, zwróćcie uwagę, że te słowa niech Jahwe będzie wysławiony, tak jak klamra spinają cały ten psalm. Psalm się zaczyna, psalm się kończy od tych słów zachęty, aby właśnie imię Pana wysławiać. Słuchajcie, człowiek nie może być bez religijnego oddania, nie może być bez wyznania. W naszym kościele właśnie przed sekundą wyznaliśmy naszą wiarę i teraz podobne, w pewnym sensie, i zaraz powiem w jakim sensie, podobne wyznanie ma każdy. I oczywiście to wyznanie wyznaje ustami i wyznaje życiem, ale każdy ma jakieś wyznanie wiary. Każdy ma jakąś religijność. I na czym można powiedzieć, na czym polega ta religijność naszych ludzkich światopoglądów? Pewnie słyszeliście nieraz, że ewolucjoniści to też ludzie, którzy mają religijne oddanie. Tym jednym z pierwszych wyzwań, które ewolucjoniści kierują w naszym kierunku, to jest to, że kreacjonizm naprawdę nie jest nauką, ale jest religią. Że utrzymywanie, że Bóg stworzył świat w 6 dni nie jest, w ogóle nie ma naukowych podstaw, nie ma w ogóle co się zajmować odpowiadaniem na argumentację kreacjonistów, dlatego że to jest po prostu religia. No i bardzo często i słusznie my odpowiadamy, ale wasze oddanie ewolucji nie jest niczym innym, jak również religijnym oddaniem. I teraz na czym polega religijność każdego światopoglądu? Widzicie, religia, jak już to zaznaczyłem, jest związana z oddaniem. Czyli nie jest prostą rzeczą, aby zmienić czyjś światopogląd. Czyli jeżeli wyznajemy, mamy jakieś wyznanie wiary, a jak powiedziałem, wszyscy mają wyznanie wiary, wszyscy mają jakiś obiekt czci, to jest to związane nie tak, jak gdyby człowiek może sprawiać wrażenie jakiegoś wyluzowanego, otwartego. Słuchajcie, nie dajmy się zwieść, że tak jest w istocie. Pomimo swojej rzekomej czy wyznawanej otwartości, każdy bardzo kurczowo trzyma się swojego światopoglądu i bardzo ciężko jest mu go porzucić na rzecz czegoś innego. Tak więc każde wyznanie wiąże się właśnie z religijnym oddaniem. To znaczy nam nie jest obojętne to, co ten światopogląd, którego się trzymamy. I co więcej, każde religijne wyznanie jest wszechogarniające. Wszechogarniające. Czyli dotyczy całej rzeczywistości i tłumaczy całą rzeczywistość. I powinniśmy mieć to również na uwadze, że nasi niewierzący, czy wierzący inaczej, znajomi, przyjaciele, członkowie rodziny, ich światopogląd będzie tłumaczył wszystko, każdą dziedzinę życia. Nie będzie żadnych rzeczy, które pozostaną jakieś pozostawione same sobie. I z tego właśnie wynika religijność tego światopoglądu. No i tutaj w tym psalmie podobnie będziemy mieli do czynienia z religijnym oddaniem, czyli ze światopoglądem, który będzie tłumaczył wszystko, który będzie wyjaśniał wszystko, interpretował wszystko, który będzie zachęcał nas do tego, abyśmy właśnie tym spojrzeniem, można powiedzieć, spojrzeli na całą rzeczywistość. I teraz w zależności od tego, oczywiście, co jest twoim światopoglądem, to zadecyduje, czy będziesz kroczył w światłości, czy będziesz kroczył ku życiu, czy twoje życie będzie obfitowało w życie, można tak to ująć, czy twoje życie będzie naprawdę naznaczone śmiercią, która się będzie pojawiać w twoim życiu i śmiercią, którą będziesz zadawał bliskim. Tak więc psalm zaczyna się od słów Alleluja. Chwalcie cudzy Pana, chwalcie imię Pańskie. Pierwsza zachęta jest skierowana właśnie do tych, którzy są w Kościele. I zwróćcie uwagę na to, czy przypomnijmy sobie, że to nie jest tylko jakaś poezja, że to nie jest jakaś sugestia, ale że również psalmy są żywym, objawionym słowem, które przychodzi do nas z nieba. I teraz to nie jest poetyckie jedynie jakieś stwierdzenie, chwalcie cudzy Pana i jest fajnie, i jest super, i będzie bardzo fajnie. To nie w tym duchu należy to odbierać, ale należy odbierać jako każde słowo Pana, które do nas dociera, należy odbierać je jako słowo, które jest dla nas przykazaniem. Chwalcie cudzy Pana. Czyli innymi słowy, jeżeli jesteś sługą Pana, jeżeli do Niego należysz, wielbij Jego imię. I tak naprawdę w tym zawiera się sens Twojego istnienia, czyli, już mówiąc coraz bardziej precyzyjnie, w tym zawiera się sens Twojej niedzieli, w tym zawiera się wszystko, co oznacza zbawienie Ciebie i zbawienie Twoich dzieci. To jest sens istnienia. Pamiętacie, kiedyś wam mówiłem, że moja babcia powiadała, że kiedy była chora i nie była w stanie udać się do kościoła, że człowiek jest jak zwierz, jak zwierzę. Że jest niedziela, nadchodzi niedziela, kiedy to największe spełnienie powinno mieć miejsce. Spełnienie człowieka, który jest Bożym stworzeniem i nosicielem Bożego obrazu. I oto to największe spełnienie bardzo obiektywny sposób nie może mieć miejsca, dlatego że ona jest chora. Chwalcie cudzy Pana, chwalcie imię Pańskie. Jeżeli jesteś Jego sługą, to sensem, tą istotą, sednem tego, kim jesteś, to jest chwała, którą oddajesz Bogu. Bez tego nie da rady. Bez tego to znaczy, że musisz zadać sobie bardzo gruntowne pytania. Jeżeli nie wielbisz Pana, jeżeli nie oddajesz Mu czci, tak naprawdę czyim sługą jesteś? I teraz zobaczcie, uwielbienie zaczyna się w Kościele. Zaczyna się od sług, które się gromadzą i które wspólnie oddają cześć swojemu Stworzycielowi, Jahwe, czyli temu, który jest. I teraz uwielbienie następnie rozchodzi się w innych kierunkach. Drugi i trzeci werset. Niechaj imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż do zachodu. Niech imię Pańskie będzie pochwalone. Czyli cała historia, jak widzimy w drugim wersecie, jak również cała geografia, można powiedzieć, zaczyna być czy emanować chwałą naszego Pana. Co to oznacza dla nas? Oznacza, że tak naprawdę całą historię i całą geografię powinniśmy również w tych kategoriach postrzegać. Bardzo istotnym jest właśnie na przykład, w jaki sposób nie tylko uczymy się, czy nasze dzieci uczą się lekcji biologii, czego uczą się na temat ewolucji, stworzenia i tak dalej, ale bardzo ważnym jest, oprócz innych przedmiotów, bardzo ważnym jest, w jaki sposób uczą się historii. Dlatego, że tą zasadą interpretacyjną właśnie pozostaje Ewangelia, pozostają zdobycze Ewangelii, pozostaje wpływ Ewangelii na kulturę, na przemianę każdej cywilizacji, która pojawiła się na tej ziemi. To jest właśnie ten standard, według którego powinniśmy interpretować rzeczy. I podobnie, jeśli chodzi o geografię. Pamiętacie film Black Hawk Down? Helikopter w ogniu. Tam lecą sobie helikopterem ekipa. I w pewnym momencie tam polują na jakiegoś zwierza na plaży somalijskiej. I pada też takie stwierdzenie, że cóż za wspaniałe miejsce na urlopowanie, na wakacje, gdyby nie co tak naprawdę. No wszystko jest. Plaża jest, słońce jest, piękna przyroda. No do czego wydaje się, że brakuje, żeby wsiąść w samolot i polecieć na wakacje do Somalii? No brakuje właśnie tej podstawowej rzeczy, że jest to miejsce, które tak naprawdę jest pozbawione Ewangelii, nie jest przemienione przez Ewangelię i z tego powodu wrogie. Tak więc naszym tak naprawdę utęsknieniem powinno być, by cała ziemia, począwszy od naszych domów, aż po krańce ziemi, bo w taki sposób ta chwała, to chwalenie się, zwróćcie uwagę, rozchodzi. Cała ziemia powinna być przemieniona przez Ewangelię. Prorok Malachiasz pisze, albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan zastępów. Także w naszym kościele nauczamy, że zgodnie ze słowami, pamiętacie wielkie posłannictwo, Ewangelia Mateusza, pamiętacie jakie słowa wypowiada nasz Pan przed odejściem do nieba. Mówi, cała władza na niebie i na ziemi jest mi dana, prze to co? Czyńcie jednego, dwóch moimi uczniami w każdym narodzie? Nie, mówi, czyńcie moimi uczniami całe narody. Przyprowadzajcie całe narody w posłuszeństwo Ewangelii. Także to jest nasze oczekiwanie, to jest nasza otucha, że tak naprawdę Ewangelia będzie zwycięska w swoim pochodzie przez ziemię. Zwróćcie uwagę, jak już zwróciłem, to jak już o tym wspomniałem, ten psalm ma bardzo misterną strukturę. Zaczyna się i kończy od chwały Pana, tak jak cała historia zaczyna się i kończy od Bożej chwały. Bóg prowadzi nas ku swojej chwale. Pomiędzy chwałą pierwszą i ostatnią jest wiele rzeczy, które wydaje się przeciwstawiać Bogu, wydaje się frustrować, jakoś spowalniać jak gdyby Jego plan, ale wszystko sprowadza się do Jego chwały, kończy w Jego chwale. On jest alfa i omega. Alleluja. Wszystko zaczyna się, cały pochód zaczyna się od chwały, kończy się na Jego chwale. Pamiętacie urywek z pierwszego listu do Koryntian. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który poddał mu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Czyli jeżeli ktoś zapyta, gdzie to wszystko zmierza, zawsze mamy odpowiedź, to zmierza ku Bożej chwale. Bóg zaprowadza swój plan i On na pewno doprowadzi wszystko do swojej chwały. Ale co więcej, w tym psalmie mamy niesłychanie dynamiczny ruch. Słuchajcie, cały ten psalm jest strasznie, strasznie dynamiczny. To nie jest jakiś psalm powolny, to nie jest jakiś psalm refleksyjny, ale to jest psalm oddawania Bogu chwały i psalm pełen ruchu i psalm pełen dynamiki. Niesłychanie dynamiczne przemieszczenia mają miejsce w tym psalmie. Zwróćcie uwagę, wszystko zaczyna się od sług Pana, czyli sługi raczej nie kojarzą się z wyżynami, ale kojarzą się z nizinami. Czyli zaczyna się od sług Pana, później cała historia. Później nagle zaczynamy, słońce jest przywołane, czyli jak gdyby zaczynamy się wznosić od wschodu słońca aż do zachodu. Nasza perspektywa coraz bardziej wznosi się do góry. Niech imię Pańskie będzie wychwalone. Aż wreszcie czwarty werset. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. I teraz wszystkie narody, czyli wznosimy się od sług poprzez słońce i księżyc, następnie wszystkie narody, a następnie chwała Jego sięga nad niebiosa. Czyli bardzo dynamicznie. Zaczynamy gdzieś w nizinach, tam gdzie sługi wydają się bez znaczenia, sobie zamieszkują, ale następnie bardzo szybko wznosimy się do góry. Zaczyna się od uwielbienia na ziemi, później wznosimy do góry coraz wyżej. I czytamy w czwartym wersecie, Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Słuchajcie, kiedy słyszymy, że Pan jest wywyższony nad wszystkie narody, to momentalnie oczywiście urywek z Izajasza 40 rozdziału powinien dźwięczyć nam w uszach. A brzmi on następująco. Izajasz 40, rozdział 14, werset. Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są niczym u niego. Uważa je za pustą nicość. Czyli mamy cały szereg bardzo obrazowych porównań, co pyłek na szalach wagi. Pyłek na szalach wagi, czy waga drgnie, czy waga zwykła, waga go zauważy? Absolutnie nie. I teraz wszystkie narody, które wydają się posiadać tyle chwały, tyle mocy, tyle znaczenia, tak naprawdę są niczym u niego. Uważa je za pustą nicość. Tak więc jeżeli potrzebujemy jakiegoś dowartościowania, jeżeli czujemy, że nasza wartość jest jakaś nie na tym miejscu, oto Izajasz nas dowartościowuje w cudzysłowie i mówi, że popatrzcie, takie są te relacje. Tak to naprawdę wygląda, że wszystkie narody, wszystko, co wydaje się mieć tak wielkie znaczenie przed Bogiem, jest jak pusta nicość, bez znaczenia nicość. On włada nad wszystkim. I co więcej, widzimy, że chwała Jego sięga nad niebiosa, tą chwałę, którą widzimy. A zwróćcie uwagę, że naprawdę nie jesteśmy w stanie popatrzeć na nic, zobaczyć czegokolwiek bez dostrzeżenia Jego chwały. Słuchajcie, powinniśmy właśnie mieć takie oczy, aby postrzegać wszędzie, we wszystkim, w lilii, w czymkolwiek, w kimkolwiek, w jakimkolwiek wydarzeniu, chwałę naszego Pana, który działa. Ale Jego chwała sięga ponad niebiosa, czyli wybiega nawet ponad daleko, poza stworzony porządek. I teraz dochodzimy do 5 wersetu i wznosiliśmy się wysoko, ponad wszystkie narody, ponad niebiosa nawet. I teraz co dalej? Czy jesteśmy gdzieś w przestrzeni kosmicznej, sami, bez środków do życia? Co dalej? Czy coś jeszcze tam napotkamy po wzniesieniu się aż tak wysoko? I teraz 5 werset mówi nam właśnie o tym, który znajduje się też w sercu tego psalmu. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach? Czyli tam wysoko, tam, ku któremu nasza chwała jest kierowana, tam, do którego nasza chwała wprawdzie, naprawdę dociera, tam wysoko ponad niebiosa, można powiedzieć ponad cały stworzony porządek, jest Bóg, który zasiada na wysokościach. On mieszka, to jest Jego miejsce, to jest Jego mieszkanie i właśnie stamtąd Trójjedyny spogląda w dół. Trójjedyny jest wywyższony ponad wszystko. On zamieszkuje najwyższą wysokość. I teraz zobaczcie, wznieśliśmy się bardzo dynamicznie do najwyższego miejsca. I teraz oczywiście pytanie jest zawsze, co jest tym najwyższym miejscem, albo gdzie ty upatrujesz najwyższe miejsce, co jest tym najwyższym punktem odniesienia w twoim życiu i każdy je ma. I tak od tego zacząłem. Każdy ma ten najwyższy punkt odniesienia i to jest niedawno z kimś rozmawiałem właśnie i mówię, no ale co, jeżeli ten ktoś powiedział, no tak, ale Biblia, przecież Biblia ma wiele, wiele błędów, wiele różnych śmiesznych historii, śmiesznych historii, których przecież nie można brać poważnie. No ja mówię, no dobra, no to Biblia jest niepoważna, odstawiamy ją na bok. No to powiedz mi teraz ty, czym ty się kierujesz, w czym ty upatrujesz jakąś stałość, albo musi coś być, co sprawia, że za tym podążasz. Co to jest? I wiecie, co było? Były trzy punkty, ale na pierwszym miejscu ten ktoś odpowiedział: moje serce. Podążam za własnym sercem. Trudno powiedzieć, trudno się doszukać jakiejś stabilności w czymś takim, Ale pierwsza rzecz, nie wiem, pierwsza rzecz, która się pojawiła w moim sercu, kiedy usłyszałem, że on podąża za swoim sercem, to był strach o ludzi. Za własnym sercem. Zastanów się, gdzie byś był, gdyby tak rzeczywiście było w twoim przypadku. Gdzie byś był dzisiaj, gdyby to była twoja zasada. Podczas gdy my wyznajemy serce tego psalmu. Któż jest jak Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokościach? On się wznosi ponad wszystko. To jest nasz ostateczny punkt odniesienia. I teraz zobaczcie, wznieśliśmy się wysoko, raptownie, szybko. Przemieściliśmy się na najwyższą wysokość. I teraz błyskawicznie zaczynamy spadać z powrotem w dół. I teraz szósty werset. I patrzy, on mieszka wysoko, i patrzy w dół na niebo i na ziemię. Bóg spogląda w dół, na wszystkich i na wszystko. I tak naprawdę tylko Bóg. Nie ma osoby, nie ma władcy, jak bardzo wyniosłego, nie ma potęgi na ziemi czy w niebie, która byłaby dla niego nawet partnerem. Nie mówimy o wyższości. Nie ma zasady ani prawa, co więcej, i to już z tym, już tutaj mamy problem, częstokroć po naszym greckim wychowaniu. Nie ma zasady ani prawa, które by podpowiadało mu, co czynić. Dlaczego? Dlatego, że Bóg sam jest prawem. On jest źródłem mądrości i prawa. On ustala wszystko, on czyni wszystko tak, jak mu się podoba i któż może mu powiedzieć, że nie wie, co robi. I teraz wznieśliśmy się na niebiosa w górę, by zobaczyć, kto jest ponad wszystkim, kto zamieszkuje to miejsce na najwyższe i już zaczęliśmy opadać w dół wraz, można powiedzieć, z Bożym spojrzeniem. Oto Bóg zasiada w niebie i on spogląda w dół. I my, że tak powiem, wędrujemy szybko wraz z Nim, za Jego spojrzeniem i docieramy do samego dna. Zwróćcie uwagę, siódmy werset. Szósty, patrzy w dół na niebo i na ziemię, czyli na wszystko. On spogląda z góry. Ku Niemu wszyscy powinni spoglądać. A następnie siódmy werset, podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa z gnoju, wywyższa ze śmieci. Docieramy do samego dna, tam gdzie się znajdują niepopularni, nic nieznaczące, nie mające żadnego wpływu na nic. Co czyni, na kogo zważa ten wywyższony ponad wszystko? Bo zaraz będzie jego reakcja. Dlatego, że on dostrzega tych, którzy są niepopularni. Zwróć uwagę na tych, którzy są wokół ciebie, w twoim środowisku, w twojej klasie, w twoim miejscu pracy. Są tacy, którzy właśnie są niezauważani przez wszystkich, są niepopularni, są z jakiejś przyczyny wyrzuceni poza obręb. I też zwróć uwagę, kogo Bóg ciągnie, przyprowadza do kościoła częstokroć. Kogo przyprowadza nie tych jakichś inteligentnych, niezamożnych, ale przyprowadza tych, którzy zostali wyrzuceni i wzgardzeni przez wszystkich innych. On właśnie ich zauważa. No, wiemy, co ludzie czynią z tymi, którzy są niepopularni. Mówimy o ludziach, którzy dostali odrobinę władzy, że woda sodowa uderzyła im do głowy, czyli zachowują się jak pijani, czyli uwielbiają gnębić innych, zaznaczać swoją pozycję i zapominać tak naprawdę o tym, kim są. A co czyni ten, który jest wywyższony ponad wszystkich? I teraz patrzy w dół i siódmy werset, podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci. I teraz pewnie zwróciliście uwagę, że kierunek znowu się odwraca. Żeśmy wznieśli się do góry, na sam szczyt i tam spotkaliśmy Boga. Następnie wraz z Jego spojrzeniem spadliśmy najniżej do jakichś rzeczy i ludzi bez znaczenia, bez żadnej popularności, bez wpływu na cokolwiek, nie jakieś książęta czy królowie, ale jacyś podli czy pospolici w mniemaniu innych. I teraz kierunek odwraca się, dlatego że on bierze to, co podłe, to, co odrażające, to, co niepopularne i unosi z powrotem do góry. Bóg, można powiedzieć, jest wyjątkowo wrażliwy na niedolę tych najsłabszych. Pamiętacie ten refren, który się pojawia w całym Starym Testamencie? Niedolę sieroty, wdowy, biedaka, że ci, którzy są porzuceni przez wszystkich, on na nich ma zważanie. W Księdze Izajasza czytamy: niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, tak że to wszystko powstało, mówi Pan. I teraz ja jestem wyniosły ponad niebo, lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Czyli ten, który jest wyniosły, ten, który jest wywyższony ponad miarę, ponad wszystko, ten oto ma jednak zważanie na tych, którzy są wzgardzeni, ci, którzy są na samym dnie. I następnie ich unosi do góry, podnosi nędzarza z gnoju, z prochu ubogiego wywyższa, aby posadzić go z książętami ludu swego. I oczywiście wiecie, że wy jesteście księciami, księżniczkami tutaj, w tym miejscu. Wszyscy jesteśmy królami, panującymi, dlatego że w taki sposób nasz Pan nas opisuje, że jesteśmy tymi, którzy zostali wyniesieni przez Niego wysoko i posadzeni w okręgach niebieskich, w niebieskich miejscach, aby panować nad tą ziemią. Nasz Pan nas wywyższył ponad miarę. Czyli zwróćcie uwagę, oto wywyższony spogląda w dół, jak najniżej może, następnie wywyższa tych, którzy są upodleni, aby posadzić go z książętami ludu swego. Jeżeli jesteś upodlony, jeżeli jesteś upodlona, chociażby grzechem swoim, jeżeli uważasz, żeś niegodny, żeś najgorszy, można powiedzieć, żeś strasznie obraził swojego Pana, to właśnie ku Tobie kierowane są te słowa. Że właśnie takiego, który jest skruszony, takiego, który jest przygnębiony, umęczony, można powiedzieć, swoim własnym umęczeniem i w rozpaczy zwraca się do Boga. Właśnie tego Bóg wywyższa. I teraz oczywiście pamiętacie, Sebastian czytał dzisiejszą Ewangelię. Tam jest też mowa o tych podróżowaniach pionowych, wertykalnych, góra-dół. I zwróćcie uwagę, że tak jak my podróżujemy do góry, chwaląc naszego Pana, podróżujemy ku Niemu, tak samo to On nas musi wywyższyć. Nie możemy sami się wywyższać, nie możemy sami zacząć naszej podróży do góry, ale tak naprawdę to On musi nas wziąć, tak jak bierze w tym psalmie biedaka i unosi go do góry. To On stanowi nasze wywyższenie, to w Nim jest nasza nadzieja, a nie w nas samych. Dlatego jeżeli zaczniemy się wynosić, jeżeli zaczniemy nagle nie tak jak Nebukadnesar. Pamiętacie, Nebukadnesar nie spojrzał w lustro. On wcześniej spojrzał jak gdyby w lustro i wyniósł się ponad wszystko. Ale później zamiast spoglądać w lustro i chwalić siebie samego, wzniósł swoje oczy ku niebu. I wtedy rozum i życie wróciło do Niego. Podobnie my nie możemy spoglądać na siebie samych i cieszyć się z tego, kim jesteśmy albo co osiągnęliśmy, ale nasze oczy musimy, tak jak wielki przykład wiary Nebukadnesar, skierować ku niebu, aby otrzymać mądrość, aby otrzymać życie, aby otrzymać w rezultacie wywyższenie. I następnie czytamy, sprawia, on robi te cudowne rzeczy, on czyni te wielkie przemiany, które są niepojęte w naszych kategoriach myślenia. I co więcej, 9 werset jako ten ostateczny przykład cudowności Bożego działania. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dzieci. Tak a propos wczorajszej nawet debaty. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dzieci. Bóg woła, czy opisuje niepłodną jako matkę wielu dzieci. I co się dzieje? Tak się dzieje. I pamiętacie przykłady? Sara, Rebeka, Rachela, Anna, mama Samsona, Elżbieta. Jakoś dziwnie Bóg zaprowadza swój plan właśnie poprzez, w taki sposób, przez takie kobiety, aby objawić tym większą swoją chwałę. Bóg kocha, można powiedzieć, i raduje się z ludzkości. Bóg kocha i raduje się z ludzi. I teraz chwała, która jest chwała Boga, o której była mowa na samym początku, rozrośnie się i rozrośnie się znacznie. Tak jak wielką radością tak naprawdę jest każde dziecko, które pojawia się, przychodzi na świat w naszym kościele. I jest traktowane ze szczególną, można powiedzieć, radością. To był szczególny rok, ten rok, kiedy dzieci pojawiały się w naszym kościele, ale nie tylko to. Podobnie i każdy, kto się nawraca i przychodzi do naszego Pana, jest taką samą radością. Zobaczcie, Izajasz mówi, raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólu. Bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. W liście do Galacjan czytamy. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane. Raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych. Bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Czyli każdy z nas, który tu jest, tak naprawdę został zrodzony przez słowo prawdy. Każdy z nas jest dzieckiem Bożym, jest spełnieniem tej obietnicy, która jest zawarta w tym wersecie. On sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za ten psalm uwielbienia. Dziękujemy Ci za to, że Ty robisz rzeczy wspaniałe. Że Ty sprawiasz, że niepłodna ma dzieci, może radować się wieloma dziećmi. Ty zaprowadzasz dziwne rzeczy w historii. Ty zaprowadzasz dziwne rzeczy w życiu każdego z nas. Dziękujemy Ci za wielkie zbawienie, za to, że Ty ocaliłeś nas przed swoim gniewem, że Ty otwarłeś nam swoje oczy, abyśmy przyszli ku Tobie, abyśmy zostali uniesieni ku Tobie i Tobie oddali chwałę, Tobie oddali cześć, która się Tobie należy. Dziękujemy Ci za to, Boże. Prosimy, zechciej uczynić nas źródłem tej nadziei. Prosimy, abyśmy zanieśli tą nadzieję, to światło tym, z którymi wchodzimy w kontakt, ku którym Twoja opatrzność nas poprowadziła. Chwalimy Cię, Boże. Chwalimy Cię, boś wywyższony wysoko. Chwalimy Cię za to, że przez Chrystusa mamy dostęp do najwyższego miejsca, które Ty, Panie, zamieszkujesz. Amen.